Chwała Bogu. Dobrze was widzieć. Radosnych, uśmiechniętych, zadowolonych, świadomych swojego zbawienia, tego, gdzie idziemy. Amen? Bo nie ma lepszej wiadomości dla nas, chrześcijan, że bez względu na okoliczności, które nas spotkają w życiu, wiemy, jaki jest finał. I to zawsze ma moc zwyciężać w naszym życiu. Przechodzimy różne troski, różne obawy, boimy się. Często troszczymy o następny dzień, o to, jak będzie. Ale obietnice Boże są niezachwiane. Może ktoś szuka pracy. Może ktoś jest w chorobie. Różne są sytuacje w życiu. Spotykają nas, prawda? A po to jest Kościół, żebyśmy mogli nieść to razem. Po to, żebyśmy się mogli zgromadzać jako jedno ciało w jednym miejscu. No więc teraz chciałbym was zachęcić do świadectw. Jeżeli w twoim sercu jest takie pragnienie powiedzenia świadectwa dla chwały Boga, to myślę, że dzisiaj w Cieszynie nie ma lepszego miejsca do tego. Chyba, że ktoś wie, że jest lepsze miejsce, to wybaczcie, ale ja tam pójdę. Zostawię ten mikrofon i idę. Ale wiem, że nasz Pan jest tutaj z nami. Bo powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. I wierzę w to, że Duch Święty jest z nami tutaj, żeby być może przemówić przez ciebie do zgromadzenia, by oddać chwałę Bogu. Wiecie, mam takie przeczucie, że do kogoś z was Pan mówił w czasie tego uwielbienia. I że ty wiesz o tym, że to nie są twoje myśli, że te myśli przyszły do ciebie w czasie tego uwielbienia i że to są słowa od Pana. Jeżeli tak jest, to zachęcam cię, również wyjdź tutaj do przodu. Przekaż to słowo dla zboru, dla kościoła, ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku temu, żeby ciało mogło się nawzajem budować. Amen? Amen. Jeżeli jest świadectwo, to rozpocznijmy od świadectwa. Ktoś chętny? Chodź, bracie.
Mnie żona wypchała.
Amen. To może być świadectwo, takim zachętą dla innych żon. Chciałem wam powiedzieć, że Pan Bóg jest Bogiem prawdziwym, żywym, a Jego Słowo ma moc. My tak czasem w Kościele, w zborze przyzwyczajamy się do różnych rzeczy i dla nas to jest normalne. Normalne, że wyjdą dziewczyny, śpiewają. Normalnie, że się pastor pomodli. To jest takie normalne, nie? Nie wiem, może ktoś zauważył, w niedzielę był tu taki więzień ze mną. On przyjechał z Bytomia, to była taka podróż życia jego, w ogóle kosmicznie. Wylądował tutaj na dworcu jakoś 9:50, złapał taksówkę, wielki chłop. Tutaj Bożena, tutaj Renata, wytatuowane. I do taksówkarza, panie, szybko, do kościoła świątkowego muszę, nie? Ja mówię, co ten taksówkarz musiał myśleć, nie? Takich wielkich wytatuowanych on raczej woził na dyskoteki albo w inne miejsca, a raczej nie do kościoła, nie? Przyjechał tutaj na nabożeństwo. Wiecie, musiałem mojej sąsiadce Gosi chusteczki podbierać, siedziała przede mną, bo on cały czas płakał. I on tak, Mateusz, co się ze mną dzieje? Ja nigdy nie płakałem. Wiecie, to jest to, co Pan Bóg może uczynić. Wczoraj dzwoni. Mateusz, dostałem pracę. Wiecie, po ludzku. Chłop 42 lata. 22 lata spędził w zakładzie karnym. I on mi mówi tak. Mateusz, poszedłem na rozmowę i mówię, proszę pana, ja siedziałem 22 lata w więzieniu i robiłem złe rzeczy, ale tam Pan Bóg mnie znalazł i on zmienił moje życie. Wiecie? I ten chłop go zatrudnił. i w poniedziałek zaczyna pracę. I taki szczęśliwy, i taki zadowolony. I jak tak śpiewaliśmy o tej górze, to myślę, że to jest dobre nagranie wam chciałem puścić, bo inny więzień, który już w zeszłym roku, czy półtorej, czy dwa lata temu wyszedł z zakładu, on siedział jeszcze dłużej. My tam czasem przynosimy takie książki i on jedną z tych książek dał takiemu właśnie gościowi. Potem oni się tam na tych celach przerotowali. Ten więzień Adam wyszedł. Ten, który dostał tej książki, tą książkę, z nim się nic nie wydarzyło, nie? Do czasu, bo to był ten więzień, który był tutaj. I kiedy do tego Adama, który jest teraz w Holandii, jest tam w zborze, w kościele, gra w uwielbieniu na gitarze, on dzwoni do mnie na WhatsAppie wieczorem 23 na kamerze i Mateusz, patrz, co będę grał, co się nauczyłem. Nie? Ja już chcę iść spać, bo rano do pracy wstaję. A on opowiada i opowiada. A Słowo Boże jest żywe i prawdziwe. I spróbuję, nie wiem, to taki pomysł, czy to będzie słychać.
Ale że Piotrek oddał życie Jezusowi, no to teraz normalnie mi serce skacze, nie? Nie wiem, co się w ogóle dzieje, nie? Jestem pod pełnym wrażeniem, jestem pełen podziwu, nie?
To mówił ten więzień, który przekazał tą książkę. Przekazał tą książkę i nie było żadnego odzewu, nie? I kiedy ten Adam wyszedł z więzienia, ten Piotrek tak trochę za nim, wiecie, zatęsknił. I tak otworzył tą książkę i przeczytał tam świadectwo człowieka, którego Pan Bóg zmiażdżył swoją miłością i pociągnął do siebie. Wiecie, on tam płakał na tej celi, on postanowił przyjść na spotkanie, on oddał swoje życie Panu Jezusowi. Piotrek go zna, Błażej go zna, Jacek na dole jest, też go zna. Słowo Boże jest żywe i prawdziwe. Chciałem takie krótkie świadectwo, że dla nas coś, co jest może zwyczajne, to naprawdę jest niezwyczajne. Słowo Boże ma moc i jest żywe i prawdziwe. Amen.
Halleluja. Ja wiem, że trudno będzie to teraz przebić, ale... Oby ci się, bracie, nie przydarzyło.
Żeby... Ja
amen. Myślę, że tutaj doskonale by się sprawdziły te słowa zapisane w Słowie Bożym, że ten, któremu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. Amen. Ci ludzie mają totalną świadomość tego, w jakim miejscu byli. Są przeniknięci świadomością tego, co zrobili i wiedzą, z czego Bóg ich może wyrwać. I tylko nasz Pan robi takie rzeczy. I to jest niesamowite, że Ewangelia nie zna słowa kraty, więzienie. Nie można powstrzymać Słowa Bożego. Jest skuteczne w każdym miejscu i w każdych okolicznościach. Amen.
To jeszcze musielibyśmy zdefiniować, co to znaczy świadectwo. Ale dzięki, Matysku. Błogosławię Twój dom. To odnośnie tego, co powiedział mój przedmówca, myślę sobie, usłyszałem takie zdanie, może nie zdanie, stwierdzenie, że empatia to jest umiejętność współodczuwania. I myślę, że Mati nie zrobiłby tego kroku, nie wyszedłby do tego człowieka, nie poszedłby do więzienia, gdyby nie miał tej empatii w sercu. Ale oprócz tego posiadania, bo myślę, że to jest pewnego rodzaju dar, to jest też nasza decyzja, co my z tym zrobimy. I wiecie, jestem przekonany, to dalej w kontekście Mati, tego co powiedziałeś, że że Pan Bóg nie powołuje nas do wykonania zadania bez relacji. Tak jak mamy wiele służb, wiele działań na różnych polach misyjnych, tutaj w zborze, kuchnia, obiady, uwielbienie, sprzęt, multimedia, słowo. Wiecie, to, no właśnie, to Pan Bóg buduje pewne relacje i wykonanie zadania jest jakby w oparciu oczywiście o Boże Słowo, o Boże obietnice, ale Pan Bóg powołuje team. My jako Kościół stanowimy Jego zespół, a po naszej stronie jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, czy podejmiemy to wyzwanie, czy nie. To jest cena, bo czasami trzeba się dużo uczyć, zrezygnować z czasu, czasami poświęcić finanse. I wiecie, odnośnie tych relacji, Marku, my mamy grupę domową na saunie, męską. Modlitwy nie są zbyt żarliwe, bo są dosyć krótkie, ale wiecie, to jest takie miejsce, do którego postanowiliśmy zapraszać też różnych ludzi, naszych znajomych, naszych sąsiadów, tych, z którymi Pan Bóg daje nam mieć taką relację. I odnośnie tych relacji chcę wam powiedzieć, że gdybyśmy nie wchodzili właśnie w tą empatię, w to współodczuwanie, jeśli nie przyjaźń, jeśli już nie relacje przyjacielskie, to przynajmniej tą taką znajomość, to Marek, mój przyjaciel, o którego się modliłem, Marku, od wielu, wielu lat, jest dzisiaj z nami na nabożeństwie. On już zagląda do kaplicy od jakiegoś czasu, jest z Ustronia. Przepraszam, że to mówię, jeśli cię to krępuje, wybacz, ale jesteśmy w domu, jesteśmy w rodzinie. I oczywiście jesteśmy różni, mamy różne temperamenty, różne charaktery, ale każdy z nas jest człowiekiem oddziaływania, człowiekiem wpływu. Właśnie w tej zadaniowości, w tej relacyjności. Marku, błogosławię cię.
Cześć Marku, pomachaj mi, bo nie wiem do końca. Cześć, Łukasz jestem. Mam nadzieję, że będzie okazja się poznać. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Tutaj brat się skrada. Chodź.
Tak, nawiązując do tych obu wypowiedzi, ten tydzień miałem taki wyłączony i muszę wam powiedzieć, że jak dzieciaki w poniedziałek odwoziłem do szkoły, a właściwie jechałem po nie, żeby je zabrać, i to była godzina druga i miałem wejście do więzienia, to wypatrywałem tam Matiego, bo chyba pierwszy raz w życiu mi tak brakowało tego, że tam nie mogę pójść, bo się po prostu rozchorowałem i jakby jedyne, na co mnie było stać, to żeby pojechać po dzieciaki. I tak samo ominęło mnie w dużej mierze wystawa Bożego Słowa, Biblii, która jest, no, wciąż się już zakończyła w Narodowym. Też właśnie z tą wystawą mieliśmy pójść do więzienia i to jest takie może dziwne świadectwo, ale pierwszy raz w życiu czułem, wiecie, żal i smutek z powodu jakby tego, że nie ma mnie w tych miejscach, nie? I chyba nigdy wcześniej tak tego bardzo nie odczuwałem. Myślę, że to jest w kontekście tego, co tutaj też było powiedziane, że to jest, myślę, taki sposób przemieniania też naszych serc właśnie, że jakby gdzieś zaczynają dla nas mieć znaczenie ci ludzie, bo tak naprawdę za każdą taką służbą stoją ludzie, którym dane nam jest usługiwać. I tutaj z kolei nawiązując do tego, to też jakby chciałam właśnie powiedzieć i jakby tak zachęcić do tego, że to często jest najpierw potrzebna właśnie decyzja i takie posłuszeństwo Bogu, a potem przychodzi pewien owoc w rozumieniu takich naszych odczuć. Jak miałam okazję gdzieś latem, jak jeszcze było cieplej, do parku pokoju chodzić, żeby się dzielić Ewangelią, to jakby do dziś pamiętam twarze tych ludzi, z którymi miałem okazję rozmawiać, i większość przyjmowała to że tak powiem, no, sympatycznie, że tak powiem, czy ciepło, jakby byli zainteresowani, obiecywali, że będą czytali Boże Słowo. Dwie osoby się modliły o przyjęcie Pana Jezusa. I wiecie, niezwykłe jest to, że wciąż wspomnienia tych twarzy, po pierwsze, jakby modlę się o nie cały czas, bo wiem, że jakby potrzebne są modlitwy, że jakby to nie chodzi o to tylko, żeby coś raz komuś powiedzieć, ale jakby to słowo, żeby mogło działać, to jakby potrzebuje, to tak jak to ziarno wrzucone w glebę nie wyrasta od razu, tak? Musi poczekać, aż będzie deszcz. Tego deszczu może nie być, że tak powiem, trochę czasu, potem jest jakiś za krótki, więc muszą być różne warunki spełnione, ale ono tam jest. I jakby to sprawia, że nie chcę zapominać, ale właśnie też jakby łatwiej mi jest, ponieważ mam naprawdę taką sympatię, taką, że tak powiem, widząc te twarze, pamiętając te rozmowy, wiedząc też, że właśnie to jakoś Bóg sprawiał to taką niezwykłą jakąś miłość, którą się odczuwało po prostu do tych ludzi. Że jakby to wszystko sprawia, że po pierwsze się nie dało zapomnieć o nich i nie da zapomnieć, a po drugie jakby to powoduje też, że jakby nie chcę tego zostawiać, tak? I nawet teraz, kiedy już tam nie chodzę, już jest za zimno, ale też Bóg da jakieś takie nowe pomysły. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale na razie chodzę do kaplicy w szpitalu tutaj raz w tygodniu, siadam sobie, modlę się i czekam na jakieś osoby i przychodzą i czasami udaje się z nimi razem pomodlić i też wskazać na Boże Słowo. I też jest to taką radością dla mnie i jakby wierzę, że to jest efekt tego, że gdzieś powiedzieliśmy Panu Bogu tak, że chcemy, że tak powiem, zrobić coś, co wykracza poza jakiś standard, poza jakby to, do czego jesteśmy nauczeni, jakby wyjść poza tą strefę swojego komfortu, zrobić coś ze względu na Niego, jakby patrząc i słuchając i modląc się, odpowiadając na to, co On mówi do naszych serc. A wciąż prawdą jest, że żniwo wielkie, ale robotników mało. I mam też takie wrażenie, że On, w sensie przeciwnik, nastawia nas na zasadzie takiej, wzbudza różne takie negatywne myśli o tych ludziach z zewnątrz. Trochę tak jak tutaj był pastor Mocha, tak? I mówił o tym, że jak był tam gdzieś na tych swoich wakacjach pierwszych, to od dłuższego czasu, czy w ogóle pierwszych, to właśnie patrząc na tych ludzi i jakby takie myśli na zasadzie, jak oni się zachowują, jak wyglądają i tak dalej. Diabeł zrobi wszystko, żeby nas zniechęcić do tych ludzi, w tym sensie, że jakby każe też nam wierzyć w to, że oni tego nie przyjmą, że oni nie mają na to czasu, że dla nich to jest śmieszne i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, jakby to, czego miałem doświadczać okazję na podstawie tych już kilkudziesięciu może przypadków, to jest to, że to nie jest prawda. Że ludzie chcą słuchać. Tylko czy będą ludzie, którzy będą chcieli im powiedzieć? Wciąż tu jest większy problem niż w tych ludziach. I jakby chcę w ten sposób też zachęcić do tego, żeby przełamywać się, nie dawać się tym różnym takim myślom, patrząc na kogoś i widząc, że ubiera się w taki sposób, czy że zachowuje się w jakiś sposób, że jakby mieć taką barierę na zasadzie nie, to on w ogóle nie przyjmie, to nie dla niego jakby. Ale odwrotnie jakby, tak jak tutaj właśnie pastor mówił, on, Bóg, Jezus kocha tych ludzi. I jakby chce, czy ty chcesz pomóc tą miłość zanieść im, nie? I to wszystko takie, ta zachęty i jako też świadectwo.
Amen. Ostatnia osoba? Na pewno? Okej, to przejdźmy do Bożego Słowa. Boże Słowo ma moc już od kilku tysięcy lat działać w życiu człowieka. Wiecie, ostatnio znalazłem taką informację, przypadkowo całkowicie, że znaleźli gdzieś tam bodajże w piramidach jakieś nasionka. Wiecie, oni to posadzili i to wykiełkowało. Coś, co ma kilka tysięcy lat, powinno być całkowicie obumarłe. Kiedy dostało odpowiednich warunków, wykiełkowało. O ileż bardziej skuteczne będzie w działaniu Boże Słowo. Pomimo, że jest starsze niż te piramidy i te nasiona, które tam się znalazły, to z pewnością jest skuteczniejsze. I wiem, co mówię, bo gdyby nie skuteczność Bożego Słowa, z pewnością nie byłoby tu nikogo z nas. Nawet pastora, ani mnie. Nikogo. Ta sala byłaby pusta. Czy to niezwykłe? Że Bóg okazał nam łaskę, każdemu z nas osobna, w jakimś momencie naszego życia zapukał do naszego serca i powiedział: oto jestem. A to mój posłaniec, który będzie ci zwiastował Ewangelię i ty ją przyjmiesz. Żeby to było takie łatwe, nie? Ja pamiętam pierwszy raz Ewangelię, gdzieś tak świadomie słyszałem, mając około 13 lat. Coś tam się działo w moim życiu. Później słyszałem, mając około 15 lat. Też coś się działo. Pierwsze deklaracje były, pierwsze próby pójścia za Bogiem. Aż w końcu, mając 21 lat, wiedziałem, co jest co. Bóg mnie dopadł w taki sposób, że trudno było mu odmówić. Nie było wyjścia. Miałem tylko jedną możliwość, zgodzić się. Odwrotu nie było. Kochani, słowo, które dzisiaj gdzieś tam Duch Święty położył w moje serce, jest to dla mnie trochę trudne słowo, ale myślę, że Pan da mi taką zdolność przekazania go i że będzie zrozumiałe dla was. Ponieważ ja to tak nazywam, tak definiuję to, że Królestwo Boże jest przyczynowo-skutkowe. Nie wiem, czy wy tak patrzycie na to, ale spójrzmy na Ewangelię Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Każdy z nas zna ten werset, jest gdzieś tam mocno wyryty w naszych głowach, ale spróbujmy go troszkę tak przebadać. Najpierw Bóg umiłował świat. Tak idzie to? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że postanowił coś zrobić. Że postanowił posłać swojego Syna w postaci Jezusa Chrystusa. A więc widzimy trochę taki przyczynowość i skutkowość, tak jak to nazywam. Wiecie, ja jestem słaby, jeżeli chodzi o język polski, zawsze miałem dwóje, ale zgódźcie się ze mną. Królestwo Boże jest przyczynowo-skutkowe. I chciałbym wam to zaraz na podstawie Bożego Słowa udowodnić. Więc zastanówmy się, czy apostołowie tak patrzyli na Królestwo Boże. Otwórzmy może kochanego Jakuba. Apostoła Jakuba. Jakub 1,5 mówi coś takiego. Wyświetlimy. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Znowu trochę taki skutek wskutek czegoś. Czyli apostoł Jakub mówi tutaj, jeżeli komuś z was brak mądrości, niech prosi. Pytanie, czy Bóg nie wie, że ten człowiek brakuje mu mądrości? Dalej czytamy, że który obdarza chętnie wszystkich bez wypominania. A więc jest pewien stan rzeczy. Jest człowiek, któremu brak mądrości, ale tą mądrość otrzyma dopiero wskutek proszenia. Zgodzicie się ze mną? Dopiero wskutek proszenia Bóg chce nam coś dać. Troszkę dalej czytamy u Jakuba, że prosicie, a nie otrzymujecie ze względu na to, że źle prosicie, zamyślając wykorzystać to na własne potrzeby. Prosicie, a nie macie. Zdarzyło się wam w waszym życiu prosić o coś niezgodnie z wolą Bożą? Myślę, że każdemu z nas. Więc trochę tak narysowując to kontury, chciałbym właśnie, żebyśmy zobaczyli, że Królestwo Boże jest przyczynowo-skutkowe. Najpierw była miłość, później był Jezus i tak dalej, i tak dalej. Później był krzyż, teraz jesteśmy my. Mam nadzieję, że to gdzieś tam staje się jasne. Ale chcielibyśmy zobaczyć do 1 Koryntian 14:1. Dążcie do miłości. Starajcie się usilnie o dary ducha, a najbardziej o to, aby prorokować. Tutaj apostoł Paweł pokazuje nam, w jaki sposób on patrzy na perspektywę darów duchowych. Mówi, dążcie do miłości, to jest wspaniałe, ale starajcie się, zabiegajcie, usilnie pragnijcie, cokolwiek tam możemy wstawić, o dary duchowe. A najbardziej o to, aby prorokować. I bracia i siostry, kto jest bardziej zainteresowany tym, żebyśmy obfitowali w darach duchowych? Myślę, że to właśnie Bóg. Myślę, że to On jest inicjatorem tego. On ma to pragnienie, żebyśmy obfitowali w tych darach. Ale jest ta druga strona. Jeżeli my tego nie będziemy dążyć usilnie do tego, to nie będzie nic. Ponieważ, no ja to tak nazywam, Królestwo Boże jest przyczynowo-skutkowe. Pomimo tego, że Bóg pragnie obdarzać nas darami i wszystkim, co ma, to jeżeli z naszej strony nie będzie odzewu, jeżeli z naszej strony nie będzie usilnego pragnienia, usilnego dążenia do tego, no to niestety nie ziści się to. A zobaczmy do wersetu 13. 14-13. Dlatego ten, kto mówi obcymi językami, niechaj się modli, aby mógł tłumaczyć. Czy Bóg ma upodobanie w tym, że sam fakt modlenia się na językach jest wystarczający? Apostoł Paweł przedstawia to w taki sposób, że mamy modlić się o to, aby tłumaczyć. Więc jeżeli na zgromadzeniu ktoś modli się językami, to czy Kościół się buduje? Wiemy z tego listu, że nie. Bóg ma pragnienie. I my po części jesteśmy sprawcami tego pragnienia. Nasze chcenie, nasze pragnienie, które sam Bóg wlewa w nas. I chciałbym was zachęcić. Jeżeli modlisz się językami, to módl się o to, aby je tłumaczyć. Jak to mówi Paweł w liście do Koryntian. Wiecie, ja od jakiegoś czasu, że tak powiem, skonfrontowałem się z Bożym Słowem i chcę, żeby mówiło do mnie. I myślę, że każdy z was tego pragnie. Każdy z was tego gdzieś szuka w swoim życiu i trzeba zrobić do tego przestrzeń. Trzeba uporządkować swoje życie, trzeba znaleźć ten czas i ono z całą pewnością będzie mówić. I pomogło mi w tym jedno słowo. W Biblii jest wymienione 97 razy. W całej Biblii. Jest tylko 97 razy użyte to słowo. Ale mam dla was zagadkę. Gdzieś tutaj jest. O. Mam nadzieję, że to widać, jak to trzymię. Tutaj po mojej lewej stronie jest Stary Testament, a po prawej jest Nowy Testament. Każdy ma taką samą Biblię. I chciałbym was zapytać, zastanówcie się. Proporcja jest 80 razy do 17 razy. I chciałbym was zapytać, zastanówcie się, gdzie częściej, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym, jest użyte słowo muszę. Zastanówcie się, ja sobie tylko łyka zrobię. Jak już tam odpowiedzieliście sobie sami, gdzieś w waszych myślach, to zastanówcie się, dlaczego. Dlaczego tak myślisz? Jeżeli uważasz, że Boże Słowo w Starym Testamencie mu używa 80 razy słowa muszę, to dlaczego tak jest? A jeżeli uważasz, że w Nowym Testamencie, to też odpowiedz sobie. Dlaczego uważam, że w Nowym Testamencie jest 80 razy użyte słowo muszę, a w Starym Testamencie tylko 17? Moja odpowiedź była, byłem przekonany, że w Starym Testamencie. Ponieważ słowo muszę zawsze traktowałem jak zakon, że coś mi jest narzucone i że muszę się czemuś podporządkować, że muszę coś robić, że muszę. A tymczasem słowo muszę 80 razy jest w Nowym Testamencie. I chcielibyśmy zobaczyć na te kilka wersetów, może zaczniemy od Ewangelii Łukasza. Drugi rozdział, 49 werset. To jest sytuacja, kiedy Pan Jezus, mając tam około 12 lat, został w świątyni na 3 dni i rozprawiał z nauczycielami i znaleźli go jego rodzice. I Pan Jezus mówi im coś takiego i powiedział do nich, czemu mnie szukaliście, czy nie wiecie, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca. Pan Jezus, mając 12 lat, rozumiał, że coś musi. Muszę. Często spotykam się z ludźmi, którzy gdzieś tam wskutek moim zdaniem błędnego rozumowania łaski, Ewangelii, która jest przesiąknięta łaską, ale mówią, ja nic nie muszę. Ja ewentualnie mogę, jak już. Tymczasem Boże Słowo pokazuje nam, że Pan Jezus, mając 12 lat, rozumiał już, że jest sługą i że pewne rzeczy musi. Oczywiście to nie było sprzeczne z jego wolą, ale o ileż bardziej by się nasze życie chrześcijan zmieniło, gdybyśmy to słowo wprowadzili do naszego codziennego użytku. Że coś musimy. Dziwnie to brzmi, nie? Chcemy zobaczyć może kolejny werset. Ewangelia Jana 3:7. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Pan Jezus w swoim nauczaniu konfrontował swoich słuchaczy ze słowem musisz. Musisz coś zrobić. Myślę, że nie codziennie to się słyszy za kazalnicy, ale są rzeczy, które my, chrześcijanie, musimy. Ewangelia Jana 4:24. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Tutaj to słowo jest tak troszkę, że tak powiem, niefortunnie przetłumaczone. W oryginale jest słowo muszą. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, muszą oddawać w duchu i w prawdzie. Jana 9:4. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Pan Jezus miał całkowite przeświadczenie o tym, że jest sługą. Że przyszedł pełnić wolę tego, który go posłał. I wielokrotnie Pan Jezus pokazuje nam swoją postawę jako kogoś, kto musi coś zrobić. Więc jakże dziwne to dla mnie było, kiedy ja z moimi poglądami odnośnie chrześcijaństwa skonfrontowałem się z tym, że coś muszę. Nie wiem, jak to u was jest, czy było, ale skoro Pan Jezus był na tym świecie w postaci człowieka, będąc Bogiem, będąc Stwórcą, mówił sam o sobie, że coś musi, o ile bardziej my jako ludzie, jako dzieci Boże, powinniśmy naśladować naszego Pana i przyjąć tą samą postawę i wprowadzić do swojego słownika to jedno krótkie słowo. Muszę. A to, że coś musisz, wcale nie oznacza, że wchodzisz pod jakiś zakon uczynków. Ponieważ Królestwo Boże, znowu to powtórzę, jest przyczynowo-skutkowe. To, że Pan dał nam moc bycia świadkami tu na ziemi, to nie znaczy, że to samo z siebie będzie działać. My musimy podporządkować się Bożemu Słowu. My musimy w swoim życiu pewne rzeczy poustawiać tak, żeby działały prawidłowo. My musimy być tym światłem dla tych ludzi, którzy giną. I chciałbym ci dać wyzwanie, drogi bracie, droga siostro. Wprowadź to słowo do swojego słownika teologicznego, do swojego zrozumienia tego, kim jest Bóg na jakiś czas. Wprowadź to słowo muszę i zobaczysz, jakie efekty przyjdą w twoim życiu. Nie jako takie słowo, które teraz ktoś będzie stał nad tobą i pilnował tylko i wyłącznie tego, aż się potkniesz, aż coś zrobisz, ale przyjmij to jako postać sługi, jako wykonawcy Słowa Bożego. Tak jak Pan Jezus powiedział, ja muszę wykonywać wolę i dzieła mojego Ojca, który mnie posłał. I gwarantuję ci, że jeżeli to zastosujesz w swoim życiu, to przyjdą efekty niesłychanie szybko. Bo Królestwo Boże to nie jest Królestwo bierności. Królestwo Boże to jest Królestwo działania. I kiedy narzucamy na siebie taką postać sługi, jak Pan Jezus, muszę czynić dzieła mojego Pana, to Bóg to aprobuje, Bóg się do tego przyznaje. Rozumiecie mniej więcej, o czym mówię, nie? To do tego dorzucimy jeszcze tylko jedną rzecz, ostatnią i już kończę. Jeszcze jedno słowo. To słowo jest wymienione około 900 razy w Nowym Testamencie. To słowo to jeśli. Nie dość, że Boże Królestwo jest przyczynowo-skutkowe, to jeszcze uwarunkowane. Chcielibyśmy zobaczyć może kilka wersetów. Mateusza 5:20. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tak jak już powiedziałem, w Nowym Testamencie ponad około 900 razy, już teraz dokładnie nie pamiętam, około 900 razy jest wymienione słowo jeśli. Wszystko jest uwarunkowane. Chcielibyśmy zobaczyć Mateusza 6:15. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Ostatni werset Mateusza 18:3. I powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I to było prawdziwą rewolucją w moim życiu, kiedy zrozumiałem dwa słowa. Musisz i jeśli. Kiedy zrozumiałem, że Królestwo Boże jest w pewien sposób uwarunkowane. Bóg zastawia przed nami obficie stół. Ale możesz z niego jeść, jeśli masz czyste ręce, jeśli umiesz posługiwać się sztućcami, jeśli i musisz zachowywać się kulturalnie. Musisz. Zachęcam was, kochani. Wprowadźcie te dwa słowa do swojego słownika teologicznego i zobaczycie, co się stanie. Wierzę, że stanie się to, co w moim życiu, bo było to prawdziwą rewolucją. I tak jak wam mówię, nie jest to żaden zakon uczynków. Jeżeli nasz Pan Jezus Chrystus głosił jeśli i głosił muszę, o ile tym bardziej my, jako prości ludzie tutaj na tym świecie, powinniśmy podporządkować się i naśladować. Amen. I was Pan błogosławi. Nie wiem, czy śpiewamy jeszcze? Amen.